of a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam, są jeszcze śniegi, których nie wysiłam. Są pocałunki, na które czekam, listy z daleka, drogi pod wiatr.
Złamanego koloru. Część druga. Poprzednią część skończyliśmy w momencie, gdy Agnieszka Osiecka po raz pierwszy wyszła za mąż. Jej wybrankiem był Wojciech Frykowski. Wzięli ślub w 1963 roku w Zakopanem. Był smoking, była biała suknia, była limuzyna. Ale Agnieszka Osiecka zdawała sobie sprawę, że to chyba nie jest mężczyzna na całe życie. Że ten ślub to błąd, ale nie wycofała się w ostatniej chwili. Rozwiedli się rok później, a 5 lat później Wojciech Frykowski wraz z Sharon Tate, żoną Romana Polańskiego i innymi gośćmi zostali brutalnie zamordowani przez bandę Charlesa Mansona. W audycji Macieja Szczawińskiego Bobek, czyli kaskader śmieszności poświęconej Bogumiłowi Kobieli, bliscy aktora, żona Małgorzata Kobiela, brat Marek Kobiela i kolega Wojciech Gilar mówią o tragicznym rysie w losach tej grupy zaprzyjaźnionych ze sobą artystów.
W ogóle pokolenie, do którego Bobek należał, to jest jakieś pokolenie dziwne. Pokolenie, nad którym wisi jakieś fatum, wie pan. Nie wiem, czy to rzeczywiście jest tylko ciąg przypadków. Mnie się to kojarzy z takim wspomnieniem, gdzie jakby to wszystko się skomasowało. To jest na początku lat 60. ślub w Zakopanem Agnieszki Osieckiej z Wojtkiem Frykowskim. Trochę playboyem, trochę filmowcem, trochę sympatycznym chłopakiem, wspaniałym dla przyjaciół, groźnym bokserem dla nieprzyjaciół, z taką postacią środowiska. I na tym ślubie mąż Wojtek Frykowski i świadkowie Bobek Kobiela i Krzyśko Meda. Frykowski, wiadomo, zamordowany przez bandę Mansona w domu Poleńskiego razem z Sharon Tate, żoną Romka. Komeda także w Ameryce po wypadku z Markiem Chłaską, też już nieżyjącym dzisiaj, Bobek. I teraz inne śmierci, Andrzej Munk, jakimś nonsensownym zupełnie, jak każdy wypadek samochodowy. Każdy wypadek samochodowy jest nonsensowny, głupi, niepotrzebny, straszny.
Skandaliczny.
Zbyszek Cybulski. Jakby coś ich kierowało w stronę śmierci. Jakby jakieś fatum wiszące nad tym pokoleniem.
Marek Chłasko to też była fascynująca historia. Polski James Dean.
Tak.
Literackie odkrycie. Człowiek, który był głosem pokolenia. Człowiek niepokorny, zbuntowany. No taki właśnie niegrzeczny chłopak.
No tacy mężczyźni widocznie ją pociągali, ale ja w tej książce trochę staram się chyba zburzyć ten mit związku Marka Chłaski z Osiecką, bo
tak.
My tak żyjemy, żyliśmy w przeświadczeniu, że to była wielka miłość, tragiczna, że on wyjechał z Polski, zrobił błąd, poprosił o azyl w Niemczech, potem już nie mógł wrócić, potem się tułał, pisali do siebie listy pełne tęsknoty, były próby ślubu per procura, no jakieś
wielokrotne oświadczyny, ale
tak.
Zagląda pan do pamiętnika i...
No i właśnie z pamiętnika to tak to średnio. Ta miłość w dziennikach Osieckiej to tak jest taka, właściwie nie ma tej miłości. No, na pewno imponował jej Marek, kiedy pojechali razem do Kazimierza, to wtedy, kiedy ona zrobiła mu te piękne zdjęcia, można je obejrzeć i w sieci, i w rozmowach w tańcu, w tej książce wspomnieniowej, to cudowne zdjęcia. Na pewno była nim zafascynowana i on na pewno też był zafascynowany tą dziewczyną. Natomiast tak naprawdę, kiedy ja sobie to przeanalizowałem, to Agnieszka zaczęła o Chłasce pisać tak więcej dopiero po jego śmierci. Jakby chciała się podłączyć do tego mitu. Jakby chciała podkreślić tę swoją obecność w życiu Marka Chłaski. A rzeczywistość była trochę inna. On miał inną kobietę, Sonię Zimann, niemiecką aktorkę. Ona miała też innych mężczyzn. Była zafascynowana Giedroyciem. Miała romans z Andrzejem Jareckim. Jeszcze Stanisław Młynarczyk z STS-u. No, myślę, że Agnieszka Osiecka była jednak racjonalistką i ona wiedziała, że ten Chłasko nie wróci. Po prostu. Wiedziała, że ten ślub jest niemożliwy. Wiedziała, że to się nie stanie. No.
Ale wchodziła w tę legendę. Weszła w tę legendę.
Tak, tak właśnie. Tak właśnie ja to teraz widzę, że ona weszła, chciała być częścią tej legendy. W dzienniku z 70 roku napisała dużo o Marku Chłasce, czyli rok, kilka miesięcy po jego śmierci. Natomiast w czasie trwania tej relacji w dziennikach jest naprawdę bardzo mało na temat tej miłości, czy miłości w cudzysłowie, czy po prostu na temat tej relacji. Wie pani, to jest taki ładny obrazek. On, głos nowego pokolenia, zbuntowany chłopiec z nizin, tak naprawdę, I ona, ta właśnie dziewczyna piękna, utalentowana z Saskiej Kępy i ta wielka miłość. No, chyba jednak tak nie było.
Ulice miast, wielkich miast i noc jaskrawa, noc pustynie plaż, miejskich plaż i klaksonów gra. Na pamięć znam miasta rytm i świt kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest sam, wśród blednących miejskich gwiazd, chłodnych gwiazd, w kominach gdzieś drzemią sny, a ptaki szepcą to świt, a chmury już budzą się i wiesz, wiesz jak to jest, najbardziej tu nie ma cię. Jesieni sto, wiosen sto i bzy podmiejskie, bzy pijanych par. Pełna noc neonowe mgły. Na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt.
Marek Chłasko poniekąd poznał Agnieszkę Osiecką z Jerzym Giedroyciem, o którym pan wspomniał. I to też była niesamowita historia, fascynacja, miłość, tu znaki zapytania.
Do końca, przyznam szczerze, do końca nie rozumiem tej relacji. Bo te listy Giedroycia, znaczy znamy je tylko w bardzo, bardzo niewielkich fragmentach. One nie zostały opublikowane. Ale to, co zostało, te fragmenciki, to one pokazują, że on był ogromnie nią zafascynowany.
Dodajmy jeszcze, kim był ogromnie. Jerzy Giedroyć. To paryska kultura. Tak. To jest właśnie ten emigracyjny... No właśnie, centrum, można powiedzieć, kulturalnej emigracji Polski.
Tak, tak właśnie, tak. Ten, który wydawał zakazanych pisarzy w Polsce, w PRL-u. Między innymi z nim współpracował Gustaw Herling-Grudziński, a także właśnie Marek Chłasko. I to jego rękopis, czy maszynopis do Paryża przewiozła Agnieszka Osiecka. Zresztą za te kontakty z Giedroyciem na 6 lat miała zamrożony potem paszport. Ale właśnie wracając, to te listy Giedroycia, kiedy on opisuje, że jest na koncercie Edith Piaf i wyobrażam sobie, że siedzisz obok mnie, albo tam właśnie słuchasz Gilberta Beko i też wyobrażam sobie, że trzymają za rękę i tak.
Do tego stopnia, że no, nawet to, zajmował dwa miejsca.
Tak.
To jedno było puste po to, żeby Agnieszka z nim była.
Tak właśnie. I powtarzał, że gdyby miał te 20 lat mniej, to tutaj mogłoby, to tutaj naprawdę by rzucił. Ale czy rzeczywiście to miałoby szansę? Nie wiem. Na pewno była to wielka fascynacja z jego strony, a z jej strony to myślę, że to był też wielki podziw dla tego człowieka i taka, sądzę, nobilitacja, że ona się tam nagle znalazła pod Paryżem w centrum tej paryskiej kultury, że poznała Herców, poznała właśnie Giedroycia, miała tam swój pokoik nawet. Wracała tam kilkakrotnie. Ale jestem przekonany, że gdzieś też w głębi duszy to traktowała Jerzego Giedroycia właśnie jako, nie wiem, jako bardziej jako symbol niż jako mężczyznę.
Był też Jeremi Przybora, także osoba z jednej strony z jej świata, a z drugiej strony z zupełnie innego świata. Dobrze mógłbym mieszkać w Buenos Aires. Znaczy, chodzi mi o to, że rzeczywiście no, bliskość poprzez ten sam rodzaj patrzenia na świat, te same gry słowne, te same, no nie te same, ale podobne, prawda? Takie uwrażliwienie na piękno, na słowo, na zabawę słowem, taką mądrą, a z drugiej strony on właśnie taki
No bon vivantem to on nie był.
Chłaskoidą
nie był.
No właśnie.
Nie, zupełnie, zupełnie nie. To się też nie mogło udać, bo przecież Jeremi Przybora raczej oczekiwał spokoju i tego śniadania spokojnego rano. Nie lubił gości niezapowiedzianych, a Agnieszka wracała z jakimiś nieznanymi ludźmi do domu i spraszała towarzystwo. Nie znosił tego podobno, nie znosił tego. Ta relacja też, pamiętajmy, że ona jednak głównie jest w literaturze, to znaczy oczywiście w tych listach, które do siebie pisali.
Jakbyśmy i w tak tekstach sobie... piosenek, w których też w pewnym sensie korespondowali ze sobą. Myśmy tak, o tym nie wiedzieli, słuchając tak, tych piosenek, a tak naprawdę oni trochę je do siebie wysyłali.
Tak, z całą pewnością. Mówiłam żartem, to przecież piosenka, bo ja tak mówiłam żartem, każdy żart jest tynfa wart, to jest przecież piosenka w zasadzie adresowana do Jeremiego Przybory, która pokazuje chyba w dużym takim uogólnieniu też trochę jej stosunek w ogóle do tej relacji, a on jej odpowiadał na przykład piosenką Podła, którą też znamy przecież, nie wiedzieliśmy pewnie do jakiegoś czasu, do momentu, kiedy opublikowano listy na wyczerpanym papierze, że to jest utwór o Agnieszce Osieckiej. No te listy są piękne, głównie jednak listy Jeremiego Przybory, bo ona uciekała też, tak całe życie uciekała i już miała wracać z Paryża do Polski, ale jakoś do tego Jeremiego jej się zupełnie nie spieszyło, więc jeszcze postanowiła skoczyć do Szwecji, a potem pojechać na wakacje do Bułgarii i tak jakoś zupełnie z tym Jeremim nie było jej po drodze, a z drugiej strony przecież było coś, co ją do niego jakoś niezwykle przyciągało. Ja myślę, że ten jego niebanalny intelekt i ten jego geniusz literacki, no Jeremi był o pokolenie starszy od Osieckiej, więc to też tej jego piosenki, myślę, że ona też się uczyła na jego utworach.
Już bo ptasie, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz,
że nago śpię. O,
ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tu gdzie sny są moje, będzie i muzyczka.
Wybacz, że nago śpię. O, hej,
żywego lwa, byś jak w domu miała tu. Posłuchajmy, co tak gra i żali się nam jak dziewczyna. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, bo ptasie, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz.
Wybacz, że nago śpię. O,
ogrzej się na płatkach, szmatka i różyczka, tu gdzie sny są moje, będzie i muzyczka.
Wybacz, 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 że nago śpię.
Na zielonym stole stoi pełna szklanka, czyś ty mi piosenka, czyś ty mi kochanka.
Wybacz, wybacz, że nago śpię. O,
noc
dziada mój szkoda. Trochę bój i nie myśl, że mi serce pęknie. Sama idź do łóżka, nie płacz już głup ptasie. Patrz, tu jest poduszka i samotny Jasie. Wybacz, że sama śpię. O! Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach. Tam, gdzie sny są moje, nie śpi już muzyczka. Wybacz, wybacz. Stole stoi pełna szklanka, czyś ty mi piosenka, czyś ty mi kochanka. Wybacz, wybacz, że zbudzę się. Noce niedośnione, oczy nieprzytomne, mija w rzece woda, mija osa nowa. Wybacz, że sama śpię. Noce niedośnione,
Daniel Passant, dziennikarz związany z polityką, osoba, którą kojarzymy w kontekście osieckiej, też o niebanalnej, niezwykłej biografii, zatrzymał na chwilę Agnieszkę. Mhm. I Agnieszka, tak sądzę, jeśli mogę tak o niej mówić, Agnieszka, pani Agnieszka, no ale nie, jest nasza trochę, więc trochę tak sobie ją zagarnę. I Agnieszka chciała się przy nim zatrzymać. Przynajmniej tak się wydawało.
No myślę, że się chciała zatrzymać. Myślę, że tak, tak. To dziwne, ale ze wspomnień Passanta wynika, że to ona chciała mieć dziecko. Bardzo.
A on nie czuł się przygotowany.
Tak. Z racji swojej rodzinnej historii. Nie znał swoich rodziców. Myślę, że dla niej to był mężczyzna, tak sobie wyobrażam, że jeśli kobieta znajduje mężczyznę, z którym chce mieć dziecko i jest przekonana, że to właśnie z nim chce je mieć, no to myślę, że to jest ktoś bardzo ważny. I podjęła tę próbę. Daniel Passant był niezwykle dla niej opiekuńczy. Już nawet później, kiedy po rozstaniu, kiedy Agnieszka była chora, kiedy Agata już była dorosła, no to właśnie on i jego druga żona zajmowali się poetką. Ale on dał jej taki prawdziwy dom, to znaczy...
Z tymi kaflami.
Tak, ten z tymi kaflami, z tą przyrodą za oknem, dom troszkę oddalony od Warszawy, dom w Falenicy. Jednocześnie też stworzył jej taką atmosferę, no, twórczą. Ona z kolei pokazała mu i kabaret i wprowadziła go na przykład w środowisku kabaretu pod egidą, z którym współpracowała.
Po STS-ie.
Tak, tak. On pokazał jej środowisko polityki, w której pracował. Myślę, że to był najważniejszy mężczyzna w jej życiu. Mimo wszystko, mimo tego, że jednak ten związek nie przetrwał, to myślę, że to był ktoś dla niej ogromnie ważny. I jakoś wzrusza mnie to, że do końca życia się przyjaźnili, do końca życia poetki przyjaźnili się ze sobą i ona zawsze mogła na niego liczyć.
Chociaż uciekła od niego i to w takim dosłownym tego słowa znaczeniu w pewnym momencie, kiedy on dostał stypendium na tak. Uniwersytecie Amerykańskim, Uniwersytecie Harvarda i tam ona za nim pojechała i w pewnym momencie wyjechała na święta i wyjechała na zawsze.
No tak, tak, tak. Do tego związku już nie wróciła. Zakochała się w dużo, dużo młodszym od siebie mężczyźnie, którego do pracy w polityce przyjął właśnie Daniel Passant. No i zdecydowała się na tak dramatyczny krok, zostawiając córkę Danielowi, co oczywiście nie znaczy, że zupełnie odcięła się od dziecka, bo myślę, że Agata była dla niej bardzo ważna. ale nie wiem, nie chciałbym, bardzo bym nie chciał tego oceniać. Myślę sobie, że to była dla niej, że to był wybór bardzo niezwykle dramatyczny, który, nie wiem, czy żałowała tego, ale wydaje mi się, że tak, że to bardzo dużo zmieniło. Ona też została surowo oceniona przez swoje przyjaciółki, przez środowisko. No to były lata 70. To nie było normalne, że kobieta zostawia dziecko i po prostu wylatuje sobie gdzieś nie wiadomo dokąd, prawda?
Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote stosy pomarańczy, dudni dom, da na da, jak zabawa to zabawa i wariatka dzisiaj tańczy. Kto tu wlazł, ten tu pan, jeszcze łyk, jeszcze dzban i dzieciaków nikt nie niańczy. Każdy ma na coś chęć, bo zabawa jest na pięć i wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta, odkaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu dręka, odkaczałka wariatka, ech, przed losem nie klęka. Wódka już jeży włos, powiedział, że wystarczy. Jeden już nie chce żyć, na ostatek prosi pić, a wariatka jeszcze tańczy. Taką doby na stos, na co jej durny los? Dajcie chłopcy ten kagańczyk. Warkocz jej płonie już, dookoła złoty kurz, a wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta, odkaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu dręka, odkaczałka ogniem nie klęka. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta, odkaczałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona
powiedziałam, te detale mnie jakoś tak bardzo fascynują i to jest może nie tyle detal, ale taka scena, o której nie wiedziałam. Zresztą ta książka obfituje w różnego rodzaju niezwykłe historie, niekoniecznie śmieszne anegdoty, ale takie historie, o których No, na ogół, nawet jeśli interesujemy się tą postacią, tymi czasami, tym środowiskiem, to nie wiemy. I to jest właśnie taka historia, a mianowicie, kiedy ona wybrała się, nie pamiętam, co to był za lokal, ale może to nie jest takie istotne, ale wybrała się z Danielem Olbrychskim, który świeżo dowiedział się właśnie, że będzie grał rolę Kmicica. I tam,
tak,
w tym lokalu, nie wiem, polscy patrioci, nie wiem jak nazwać, to znaczy, nie wiem, tacy obrońcy legendy sienkiewiczowskiej, niemalże dopuścili się linczu na Olbryskim. Jak on śmie w ogóle występować w roli jednego z naszych narodowych herosów. O, może tak.
Ogromny sprzeciw był właśnie, kiedy ogłoszono, że Olbrychski ma zagrać Kmicica. Tak, to w ogóle nawet jakieś gazety się o tym rozpisywały bardzo szeroko. Ludzie jakoś nie byli z tego wyboru zadowoleni. No.
Ale też myślę o reakcji Agnieszki, która w oczywisty sposób była przerażona, bo tam rzeczywiście doszło do, jak rozumiem, takiej szarpaniny, ciskania obelg i tak dalej, ale mam wrażenie, że to był taki ważny moment w tym zetknięciu się ze światem, którego może nie znała na tym etapie, bo potem może bardziej poznała, nie wiem.
Ze światem tych awanturników?
Tak, tak, z takim awanturników, ale w tym sensie, że...
Ja myślę, że ona się z tym zetknęła już w Łodzi.
Wcześniej.
Tak. Myślę, że się zetknęła w Łodzi z kolegami Wojciecha Frykowskiego, ale oczywiście była przerażona tutaj. Zresztą uwielbiała Olbrychskiego, to był jej ulubiony aktor.
Od wielu godzin padają. Dziś smutne panny wojsko, nawet stróż. A ja twą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam. Bo mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty jak na złość się śmiech ty. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, lecz tego wdzięku, który sobie masz, nie odda pędzel, węgiel ani gwar. Czekałem długo, długo, aż ty, znaczy ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie w serce wpaść jak ty.
Jest chyba w Rozmowach w tańcu taka opowieść o tym, jak piją różne narody, różne nacje. Człowiek czyta i zaśmiewa się do rozpuku, śmieje się do rozpuku, bo to jest napisane z właściwym dla niej dystansem, poczuciem humoru, ale ten alkohol, ja nie wiem, w którym momencie pojawił się ten alkohol w jej życiu. Myślę, że był...
Ja myślę, że bardzo wcześnie się pojawił.
Taką używką, która była na porządku dziennym, a w pewnym momencie stał się zagrożeniem. I kiedy czyta się właśnie tego rodzaju wypowiedzi, jak ta wspomniana, no przezabawna opowieść o pijących przedstawicielach różnej nacji i jak na tym tle wypadają Polacy, no to tak jak mówię, no człowiek się śmieje, a z drugiej strony jest to podszyte grozą.
Tak, no, zwłaszcza, że ten tekst ona pisała, bo to w rozmowach w tańcu, to jest książka, która ukazała się w 93 roku, na rok przed śmiercią matki Marii Osieckiej. O matce też pisze dużo takich rzeczy bardzo wprost w tej książce Osiecka. A to był czas, kiedy ona naprawdę miała duży już problem z alkoholem. Naprawdę... nie potrafiła sobie z tym poradzić i odrzucała wszelkie formy pomocy. To się jeszcze nasiliło po śmierci Marii Osieckiej w 1994 roku, kiedy poetka została już sama w tym mieszkaniu na Dąbrowieckiej w Warszawie. No, myślę, że to był taki najtrudniejszy okres w jej życiu, dlatego że wtedy także okazało się, że sama jest chora. Więc sobie po prostu zagłuszała ten ból po stracie matki, ból choroby właśnie piciem.
Gdy nie będziesz już miał dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabije mnie powoli, zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Gdzież ładniejsza jest dziewczyna, gdzież pełniejsza szklanka wina i weselszy ptak. A więc jeśli Bóg pozwoli, nie zabije mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Są kobiety wampiryczne i są światy bardziej śliczne niż ja. A więc jeśli Bóg pozwoli, nie zabije mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Skoro wiem, że nie ma piekła, będzie dobrze, bym uciekła, byli z kim i byli gdzie. A więc jeśli Bóg pozwoli, nie zabije mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Gdy mnie będziesz już miał dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabije mnie powoli. Nie zabije mnie powoli, nie zabij powoli tak.
W ogóle nie rozmawialiśmy o piosenkach. Ja nie wiem, jak to się mogło stać.
Pani Agato, bo to jest po prostu znak, że musimy się umówić na kolejną audycję.
Właśnie, to jest znak, że musimy się umówić na kolejną audycję i być może pomysłem na tę audycję jest opowiadanie Agnieszki poprzez jej piosenki.
Super.
Więc umówmy się. Natomiast teraz, żeby też zamknąć tę rozmowę o Agnieszce Osieckiej, jak powiedziałam, inspirowaną przez tę książkę zatytułowaną Między wierszami. Wcześniej była Zdradziecka Osiecka. Te książki
nie
rozmawiają.
Nie lubiłem tego tytułu.
No ojej. Właśnie. A skąd on się wziął? Bo on jest taki niesympatyczny. Od razu wietrzymy jakiś podstęp, jakąś złą rzecz, prawda? Która ma się nam kojarzyć.
Tak, i wietrzymy trochę takiego pudelka, no, taką plotkarską książkę. No tamten tytuł został mi narzucony przez wydawcę. Zdradziecka, bo ona sama mówiła o sobie, że rozwijam się przez zdradę. Nie chodziło jej rzecz jasna o zdradę mężczyzn, tylko o zdradę zawodowe. O to, że zostawiała instytucje, ludzi i szła dalej, no, że zostawiła STS, poszła do Teatru Ateneum, zostawiła Teatr Ateneum, poszła do teatru, nie wiem, Atelier. I o to chodziło, ale ten tytuł, nigdy nie byłem z niego zadowolony.
Za to Między wierszami jest świetny.
Dziękuję.
Bo z jednej strony między jednym wierszem a drugim toczyło się życie. Między wierszami ukrywała też tę swoją biografię i swoje przeżycia, swoje fascynacje, swoje lęki, swoje strachy, swoje po prostu emocje. A poza tym jest jeszcze to, co właśnie istnieje w wierszu Między wierszami. I ten tytuł jest na tyle pojemny, że pokazuje tę Agnieszkę z bardzo różnych perspektyw. A na okładce jest przepiękne zdjęcie Agnieszki Osieckiej, Zofii Nasierowskiej.
Tak.
Bo jeśli było się z pokolenia mojego, a tym bardziej pana, no to się już Agnieszkę Osiecką kojarzyło jako mimo wszystko starszą panią, o której się mówiło, że jest piękna, ale w zasadzie, no tak z perspektywy młodego człowieka, to każdy powyżej 30 roku życia, a już 40 to już jest starzec.
Staruszek, tak.
Albo staruszka. A tu widzimy naprawdę piękną kobietę. Wyrazistą.
Dziewczynę.
Dziewczynę, ale w tych oczach jest.
Tak, ale to jest w ogóle niesamowite, bo to jest jedno z niewielu zdjęć Osieckiej, na którym ona jest w make-upie.
Tak.
Uczesana, tak widać, że jest taka bardzo wystylizowana, że ta Zofia Nasierowska na pewno tutaj dołożyła starać, żeby pokazać w niej kobietę, taką ponętną, młodą dziewczynę. I naprawdę to jest, nie chcę powiedzieć, że jedyne, bo Nasierowska zrobiła Osieckiej kilka, jak nie kilkanaście zdjęć, ale to jest właśnie jedno z tych nielicznych, takich bardzo pozowanych zdjęć. I jest w tym urok oczywiście. Taka trochę inna Agnieszka.
No właśnie, a wracając do tego pytania, którego nie zadałam na początku, o tę pańską Agnieszkę Osiecką, trochę pan odpowiedział tą całą opowieścią dzisiejszą, jaka ona jest, jaka jest ta pańska Agnieszka, ale tak puentując naszą rozmowę. Mhm.
No ja też nie mam jednego obrazu Agnieszki Osieckiej. Dla mnie z jednej strony to jest osoba, była osobą niezakorzenioną nigdzie w zasadzie i wiecznie goniącą za czymś i taką głodną życia i taką niezaspokojoną w sensie takich wrażeń życiowych i doświadczeń. Z drugiej strony myślę o niej jako o niesamowitej menadżerce samej siebie. O osobie niecierpliwej, która bardzo dbała o swoje interesy, bardzo dobrze dbała o swoje interesy. Efektem jest to, że żyje, że mamy ją, że cały czas nucimy jej piosenki. Ja nie wiem, dlaczego tak naprawdę ona gdzieś bardzo głęboko we mnie tkwi, bo przecież mówi się, że to jest, że taka poetka, to bardziej kobieca, że tutaj bardziej gdzieś, nie wiem, do kobiet trafiającej. Pewnie jest to prawda. Natomiast no, w tych frazach jest coś, co bardzo głęboko mnie dotyka.
Mhm. No i to niech będą te trzy kropki, które będą nas prowadzić do kolejnego spotkania i do opowieści o Agnieszce przez jej piosenki. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć. Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne, zielone. Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu nie wiedzieć i znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowo. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie, dla skowronka już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was. Jeszcze zdążę was przytulić i odtulić. Jeszcze zdążę otworzyć ściany cudowne w purpurze. Jeszcze zdążę rozkwitnąć, zaszumieć, znowu się zgubić. I znajdę czas na strach i na nadzieję płowę. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie, dla skowronka już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Żegnam was, żegnam was, żegnam was.
Była to Machina Czasu. Naszym gościem był Piotr Derlatka, nauczyciel, literaturoznawca, teatrolog, autor książek Poeci Piosenki 1956-89, jego portret, opowieść o Jonaszu Kofcie oraz zdradziecka Agnieszka Osiecka. Wreszcie książki Agnieszka Osiecka Między wierszami, która ukazała się całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Emocje plus minus i która była właśnie punktem wyjścia do opowieści o Agnieszce Osieckiej.